i teraz wędrujemy. Wchodzimy na zupełnie inny teren. Doktor Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, Polska Sieć Ekonomii, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się.
Czyli świat cyfrowy, świat niewidzialny, ale w tym świecie też trwa wojna. Może ona nie jest krwawa, ale na pewno to są podboje nowych przestrzeni, to są wielkie pieniądze i wielkie wyzwania. Jakie?
No, ja uważam, że stawka, o którą toczy się ta gra, to jest wręcz nasza wolność, indywidualna, nawet ludzka, i nasza suwerenność nas jako narodu, jako państwa. Bardzo dużo osób jest przekonanych, że ta nowa rzeczywistość cyfrowa staje się metodą na to, by właśnie kontrolować świat fizyczny i rozdzielenie tych dwóch światów. Mówienie, że jest świat fizyczny i cyfrowy. Ja zawsze swoim studentom proponuję jeden prosty eksperyment myślowy. Niech pójdą sobie do roweru miejskiego, takiego, który można współdzielić, ale bez aplikacji. No i mają przed sobą fizycznie ten rower, prawda? Ale nic nie mogą z nim zrobić. A więc ten świat fizyczny, on już jest podporządkowany temu cyfrowemu.
To zacznijmy od problemu wolności. W jaki sposób wolność człowieka, nasza indywidualna, jest zagrożona?
Tutaj szczególnie interesujące są takie tezy, i to stawiane przez bardzo poważnych ekonomistów, ekonomistki, właśnie Szoszana Zubow, choćby Kapitalizm inwigilacji. No wiemy, że jesteśmy śledzeni na każdym kroku w internecie, i to do takiego poziomu, że są znane nasze profile osobowości, wiadomo, jakie podejmujemy decyzje i jak na nie wpływać, tak, przy pomocy podsuwania nam algorytmami różnych wiadomości. W praktyce, jakbyśmy sobie wyobrazili czasy, prawda, Polski za komuny, to na tylko niektórych, nie na wszystkich obywateli były zbierane teczki. Dziś te teczki są dużo grubsze i naprawdę dotyczą każdego obywatela. I nie ma ucieczki zasadniczo od tego, no bo my wszystko przenosimy do tego świata, prawda? Łącznie z naszym zdrowiem i całym życiem rodzinnym. No i oczywiście też to znaczy, że, i tu bardziej taka teza o technofeudalizmie, że, którą stawia Janis Varoufakis, że trochę nie ma jak uciec z tego. To znaczy, jesteśmy na tym cyfrowym polu, wszyscy inni też tu są. Gdzie mamy się wynieść? No nigdzie się nie wyniesiemy, więc jak ten chłop siedzimy i oramy to pastwisko.
Nie tylko oramy pastwisko, ale za to ciężko płacimy. I tutaj przechodzimy do tej walki ekonomicznej, która na tym świecie trwa i jest bardzo brutalna.
Tak, i no do tej pory bardzo często właśnie argumenty kolegów moich z branży sprowadzały się do, prawda, prywatności, do ochrony, prawda, swojego tam dobrego imienia, do dezinformacji w mediach, czyli takie bardziej, powiedziałbym, miękkie. Dla mnie jako ekonomisty ciekawe jednak było, czy możemy położyć wreszcie jakąś liczbę, tak? Czy możemy powiedzieć, ile tak konkretnie nas kosztuje to, że zamiast od polskiej firmy kupować chmurę, kupujemy ją od amerykańskiej firmy, zamiast kupić od polskiego sprzedawcy, to kupujemy od chińskiego sprzedawcy. Czy jest jakaś konkretna kwota, którą można tutaj przypisać? I takie badania, które opublikowaliśmy w grudniu z siecią badawczą Łukasiewicz, pokazują, że po pierwsze w ogóle krajów na świecie, które są eksporterami, tak, netto, czyli więcej sprzedają za granicę swoich produktów cyfrowych niż kupują, to jest tylko 6. Ale żeby nie było, jeden z nich jest europejski, to Szwecja, ale są też i małe kraje, Urugwaj w Ameryce Południowej, więc niech nikt nie mówi, że się nie da. No i Polska oczywiście jest importerem. Importerem w skali dramatycznej. W ubiegłym roku zamknęliśmy się z deficytem handlowym na poziomie 60 miliardów złotych. I ta liczba jest tak duża, że nie wiadomo, z czym ją porównać. Ja ją porównam z czymś, co dzisiaj też budzi duże, prawda, duży powód do niepokoju. Otóż 60 miliardów złotych to jest więcej niż wydajemy na ropę naftową, to jest więcej niż wydajemy na import węgla kamiennego, więcej niż wydajemy na import gazu. Jeszcze nie razem wziętych. Ale do końca tej dekady, do 2030 roku, ten import cyfry, tyle ile pieniędzy wypływa z Polski, będzie większe niż wszystkie paliwa kopalne razem wzięte, które Polska kupuje. To jest dramat.
Przejdziemy do tego dramatu, ale w jaki sposób wypływa?
No bo my zamiast tworzyć rozwiązania, które byłyby lokalne czy regionalne, oparliśmy się w 100% o rozwiązania, które są no, w większości, w 3/4 pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, no a w 1/4 gdzieś tam z Chin i dalej są już naprawdę takie drobiażdżki po paru procentach Niemcy, Korea i inne kraje. No i te największe kategorie, no to wydajemy na reklamę cyfrową, tu są praktycznie dwie firmy, Google i Meta, tak, czyli Facebook, Instagram, cała reszta. Totalny duopol, ten rynek w ogóle, jak ktoś myśli, że jest wolny rynek w cyfryzacji, to chyba zwariował. Kolejna kategoria to chmura, tu są cztery podmioty. Kolejna platformy właśnie handlu internetowego. Tutaj Amerykanie walczą z Chińczykami, prawda, o to terytorium. Teraz proszę zauważyć, to nie jest tak, że w Polsce nie mamy świetnych programistów. Przecież nasi programiści budują AI w tej Dolinie Krzemowej. To nie jest tak, że my nie mamy zdolności. Jak chcieliśmy zrobić Blika, to zrobiliśmy i korzystamy, tak? Tylko nabraliśmy się na te platformy 20 lat temu, słyszeliśmy, że to jest za darmo, jak był taki slogan "It's free and always will be", prawda? To jest za darmo i zawsze będzie za darmo. I weszliśmy tam, zaczęliśmy nasze życie tam przenosić, no a stopniowo okazywało się, że jednak to nie jest za darmo, że tutaj są dane brane, tutaj za reklamę się płaci, tutaj trzeba abonament i to dokręcanie śruby no dziś przyjmuje już taki wymiar właściwie utraty polskiej suwerenności, tak? Polskiej niepodległości.
I ta śruba jest coraz bardziej dokręcana i kraj, który jest w spirali tego dokręcania, jest coraz bardziej bezbronny. Jak patrzymy na pieniądze, które płyną do największych firm, które mają największe firmy i najbogatsi ludzie, to nie mamy szans prawdopodobnie, żeby w jakikolwiek sposób z tym konkurować.
Nie no, szanse mamy oczywiście. Mi się wydaje wręcz, że jakby pierwsza ta opowieść, która jest nam sprzedawana, to jest nie macie szans, nie próbujcie, prawda? Bo jakby po co próbować? To jest dla mnie trochę jak ci zaborcy, którzy mówili Polacy, siedźcie tam cicho, dobrze tu macie, prawda? Jakby sobie robicie te fabryki w Białymstoku, w Radomiu. Nie buntujcie się, dobrze w tym jest tutaj, tym naszym cesarstwie rosyjskim. No właśnie nie, właśnie stworzenie alternatywy nie jest wcale trudne. Mamy bardzo dużo, po pierwsze, open source'owych rozwiązań, które się okazuje, że wystarczy zdjąć z półki i nasi programiści są w stanie raz, dwa zrobić z nich konkurencyjne rozwiązania. Bardzo często też budowanie alternatywy buduje w Polsce no, zdolności, kompetencje i lokalny obieg pieniądza, tak? Bo to znaczy, że ja kupuję w firmie, która jest u nas płaci podatki, ma tu informatyków, więc to nie są, prawda, to nie jest tak, że jak na jakiejś platformie zbanują, to ja przez nie wiadomo, gdzie się odwołać. Nie ma infolinii, nie ma numeru maila, nie ma niczego. No, okazuje się, że właśnie rozwiązania lokalne często są bardziej ludzkie. Są blisko człowieka, blisko lokalnych potrzeb i mogą być szyte na naszą polską miarę.
No dobrze, ale wszyscy jesteśmy wciągnięci w ten mechanizm światowy i globalny, który już jest. Sztuczna inteligencja, Facebook, YouTube i tak dalej. No jesteśmy w tym, działamy w tym. Nie wyobrażamy sobie życia, że możemy działać w czymkolwiek innym, a to wymaga zmiany nie tylko strumienia pieniędzy, ale też zmiany mentalności. Jak to zrobić?
Oj tak, panie redaktorze, ma pan zdecydowanie rację. Ja zawsze sądzę i sam jestem przedsiębiorcą też technologicznym, konkretniej spółdzielcą, więc ja zawsze staram się tłumaczyć, że z naszego punktu widzenia, jako powiedzmy firmy IT w formie spółdzielni, my nie widzimy problemów technicznych. My możemy zbudować cokolwiek, naprawdę. Polscy programiści są świetni. Więc problem nie jest techniczny. Problem jest właśnie w zdolności do tego, żebyśmy się dogadali i podjęli razem decyzję, okej, przepinamy się.
To już tak, to wszystko bardzo pięknie brzmi. Rolnicy mogli stworzyć spółdzielnie i konkurować na rynku rolnym, nie zrobili spółdzielni. Na jakiej podstawie może pan twierdzić, że coś takiego może się zdarzyć?
Znaczy, ja postanowiłem nie być tylko akademikiem, teoretykiem, tylko sam zakasałem rękawy. Od 6 lat budujemy spółdzielnie PLZ i mamy to, mamy platformę z dziesiątkami tysięcy użytkowników, fajną, która służy polskim małym społecznościom, więc widzę, że to się generalnie da zrobić. I Pytanie brzmi tylko, jak przekonać resztę społeczeństwa, że warto. I mi się wydaje, proszę, jedną historią się chcę tylko podzielić. Myślę, że ona szczególnie tu ze słuchaczami zarezonuje. Otóż myśmy też myśleli kiedyś, że jak banki są w zagranicznych rękach, to nie ma problemu. I w 2008 roku, jak był kryzys finansowy, nagle się okazało, że jest tak, że w polskich oddziałach zagranicznych banków się podnosi tak zwane wymogi ryzyka, a więc już ten sam polski mały przedsiębiorca czy rodzina, która chce wziąć hipotekę, nagle się świeci na czerwono w systemie i już tym ludziom nie dajemy. A co się robi z nadmiarową płynnością? No i on się przesuwa do krajów typu Portugalia, Włochy, Niemcy, tam, gdzie trzeba ratować lokalnie miejsca pracy. I wtedy topowi polscy bankierzy, nazywający się na przykład Mateusz Morawiecki, Paweł Borys, prawda, Jan Krzysztof Bielecki, no topowi bankierzy nagle się zorientowali, wow, to jednak traci się kontrolę nad lokalną gospodarką, a to wpływa na społeczeństwo tak, że nam całe społeczeństwo jest krzywdzone przez to. I co? Zaczęła się repolonizacja banków, zaczęły się kroki, powstały bliki, jakby jesteśmy dziś w totalnie innej sytuacji, a więc moim zdaniem da się to zrobić. Tylko musimy po pierwsze mieć właśnie ludzi, którzy podejmą decyzje, takie elity, prawda, które podejmą decyzje, nie, odwracamy się od amerykańskich i chińskich rozwiązań, one nie służą naszej gospodarce, a po drugie społeczeństwo, które też poczuje, że tak, to jest dobry kierunek, za tym głosujemy, za tym idziemy.
Tylko żeby się odwrócić, to trzeba mieć do czego się odwrócić. I to jest ten problem.
Ale proszę spojrzeć, ile mamy fajnych rozwiązań, czy spojrzymy na AI, gdzie i rząd próbuje ze swoim plumem, tak, i społeczeństwo oddolnie z bielikiem. Mamy masę sensownych firm technologicznych, które są dowodzone przez młodych Polaków. Nie zawsze zarejestrowane w Polsce, ale jednak mające to takie zakorzenienie też u nas tutaj. No ja też jednak dużej nadziei upatruję właśnie w tym, jak się ten ruch spółdzielczy dzisiaj w Polsce odradza. No jeszcze parę lat temu przekonywaliśmy ludzi, że jak ma być ta rewolucja energetyczna, to ona się powinna dziać nie przez wielkie korporacje, tylko spółdzielnie energetyczne. Ludzie machali ręką, mówili właśnie, a panie, co tam będziesz gadał? No dzisiaj mamy w Polsce 600 spółdzielni energetycznych. Praktycznie co druga gmina wiejska czy miejsko-wiejska ma swoją spółdzielnię energetyczną i zaczyna inwestować w biogaz, w wodę, w foto, w wiatr, tak? I tu mamy podobną sytuację, że trochę nasze małe społeczności, małe ojczyzny też powinny zacząć myśleć, a spółdzielnia cyfrowa, lokalne zatrudnienie informatyków. I jeszcze powiem jeden mały argument, dlaczego dzisiaj jest na to dobry moment. Proszę zobaczyć, jak to AI, panie redaktorze, wycina te miejsca pracy w tych wielkich, prawda, centrach obsługi zagranicznych korporacji. W Krakowie, w Gdańsku, w Poznaniu, we Wrocławiu ludzie tam płaczą, że będziemy tracić miejsca pracy. To zróbmy im nowe miejsca pracy.
No dobrze, to teraz problem suwerenności proszę opisać.
No, częściowo to trochę jest ta historia, którą już powiedziałem choćby o premierze Morawieckim.
I prawda? O bankach, tak.
No właśnie.
Ale jak w tym wydaniu świata cyfrowego, utracenie suwerenności, na czym ona polega?
No myślę, że najbardziej to się o tym przekonał, przekonał ten sędzia z Międzynarodowego Trybunału Karnego, który miał pocztę na Microsoftie, prawda, pakiety tam Word, Office, no korzysta sobie z komputera jak każdy i za to, że niepoprawnie, nie tak jak się Trumpowi podobało, rozstrzygnął w sprawie ludobójstwa w Gazie prowadzonego przez Izrael, no to chłopu odcięli po prostu dostęp do skrzynki mailowej, do narzędzi, no nie może otworzyć edytora tekstowego, żeby napisać tekst w Wordzie, prawda? Więc no, widzimy, jak daleka może być ta ingerencja. I dopóki, że tak powiem, ten miecz Damoklesa na nas nie spadnie, to nam się wydaje,
że to jest,
się nie wydarzy.
Że to jest pojedynczy przypadek, a może dotyczyć całego państwa i wszystkich ludzi mieszkających w tym państwie.
Może dotyczyć każdego i ponieważ po prostu to tak wisiało w powietrzu, ale nie było używane, to myśmy sobie pomyśleli, nie, tam gdzie, tam to się nie wydarzy, to są fantazje. Czyli nasza wyobraźnia o inwigilacji i tej suwerenności i tych problemach została trochę w 2016, prawda? Czyli na opowieściach, że tam manipulują wyborami. Drodzy państwo. To jest opowieść sprzed 10 lat. Dzisiaj jesteśmy na etapie, gdzie można każdego człowieka zbanować, ocenzurować, wyłączyć go od jego własnego sprzętu, który przed nim, prawda, tak jak ja dzisiaj do państwa mówię, gdybym naprawdę był, że tak powiem, wrogiem ludu, wrogiem partii jakiejś tam rządzącej w takim państwie, gdzie tą śrubę się dokręca, no to jest jeden pstryczek do wyłączenia takiego człowieka. I to moim zdaniem jest zagrożenie, no właśnie, suwerenności, bo czy nasze państwo na pewno może podejmować najlepsze wtedy decyzje dla nas, czy jednak no jest już tak wtedy zinfiltrowane przez różne grupy interesu, że...
No właśnie, bo to jest też na poziomie prawnym się rozstrzyga. Ci, co mają pieniądze, potrafią przeforsować poprzez lobbystów swoje własne zasady prawne po to, żeby nikt im nie zagroził. A my oddaliśmy zarówno nasze indywidualne zasoby, oddaliśmy dane i to na poziomie nie tylko indywidualnym, bo wielkie spółki też współpracują z wielkimi korporacjami, tam w chmurze trzymają swoje dane. Rozumiem, że te dane są dostępne dla właścicieli chmury. To też jest element pewnego antysuwerennościowego ruchu ze strony tych takich korporacji, nie wiem, jak Orlen i inne wielkie spółki Skarbu Państwa.
Niestety, to jest jedna z tych rzeczy, które cały czas się kontynuują, mimo tego, że narracyjnie, prawda, premier Gawkowski mówi teraz o tym, że jakby rozumieją ten zwrot na suwerenność cyfrową, no ale w praktyce zarządzania właśnie aktywami państwowymi wielkie spółki Skarbu Państwa dalej podpisują umowy, choćby właśnie z Googlem na korzystanie z Google Cloud i z ich sztucznej inteligencji. I ja rozumiem, że menedżerowie w tych spółkach chcą mieć rezultaty dzisiaj, czyli oni mówią, my potrzebujemy dziś tego wsparcia, żeby jak najlepiej dostarczać coś obywatelom, no ale w nieco dłuższym horyzoncie to sabotuje rozwój krajowych innowacji, bo w tym samym czasie tacy Francuzi nie mają żadnej wątpliwości, że powinni wyłącznie do tego typu współpracy wybierać lokalne rozwiązania, bo przez korzystanie z nich zarazem je rozwijają, tak? I to jest taki napędzający się mechanizm innowacji. I tak, widzę, że jak na razie my się głębiej zakopujemy w tym, tracimy pieniądze, to już powiedzieliśmy, hamujemy rozwój tych naszych lokalnych rozwiązań, no a w konsekwencji powinniśmy też mieć świadomość, że być może będziemy tracili w ogóle jakieś takie przewagi, prawda, bardziej ukryte. Jeden przykład, to była okładka Pulsu Biznesu niedawno. No mieliśmy eksperta NCBR-u, który przy rozdawaniu grantów wziął opatentowane sekrety handlowe polskiej spółki, takiej, która robi, prawda, sprzęt kosmiczny, i mając ocenić wniosek tej firmy, wrzucił do po prostu AI zagranicznego wszystkie dokumenty opatentowane tej spółki, żeby spytać, czy to jest innowacja. No i pewnie by się to nawet nie wydało, gdyby nie to, że to AI mu powiedziało, że ta spółka właśnie, to ona ma lepsze rozwiązania, a jeszcze ich nie wyprodukowała. Więc jak sama spółka zobaczyła tą ocenę, to już wiedzieli, że coś jest nie tak. No bo nasz, prawda, jakiś tam zapowiedziany dopiero nowy łazik, on jeszcze nie istnieje, więc czemu ktoś pisze, że on jest lepszy od tego, co my teraz robimy? No i się tak po kolei, no i proszę mi powiedzieć, gdyby pan redaktor był teraz służbami zagranicznych krajów, to gdzie dzisiaj byłby ten posłuch? Tak. Ja bym tylko przykładał ucho do sztucznej inteligencji i nasłuchiwał, co tam ludzie wrzucają.
To jest, pan posłużył się bankowymi przykładami, tak było w momencie, kiedy większość banków była w rękach zagranicznych, że polski przedsiębiorca składał projekt, on natychmiast trafił, jak był dobry, do przedsiębiorcy zachodniego, który go realizował. Polski przedsiębiorca nie dostawał kredytu i było po zabawie, i w ten sposób powstawał też część polskiego kapitalizmu. No dobrze, informatycy polscy, mówił pan, że są bardzo dobrzy, tylko byli na dole drabiny. Pracowali dla kogoś, a nie pracowali dla siebie, czyli nie dla własnych dla własnych wyobrażeń, czyli pisali kody, dostawali jednorazowo wypłaty, a my za to płacimy przez cały czas. Tak było i tak jest.
Tak, panie redaktorze, bardzo słuszna diagnoza. No ja cały czas to podkreślam, że powiedzmy tak się trochę czynniki prawda, różne rządowe usypiały taką opowieścią, że Polska eksportuje te usługi, tak? Czyli od nas zamawiają te usługi IT, ależ jesteśmy eksporterem. No tylko właśnie, to, że ktoś siedzi przy komputerze i pisze kod dla kogoś z zagranicy, to nie jest to samo, jakbyśmy mieli polskiego Facebooka i ktoś nam płaci za korzystanie z niego, tak? To my jesteśmy cyfrową montownią, tylko zamiast montować podzespoły do niemieckiego Mercedesa, to montujemy linijki kodu dla amerykańskiego Facebooka. To jest ta różnica, ale miejsce w układance jest to samo. I no, znów podkreślam, że moim zdaniem rozwiązaniem jest to, żebyśmy my jednak spróbowali połączyć siły, tak żeby razem wytworzyć jakiś minimalny produkt, z którego przynajmniej sami możemy skorzystać, zawracając część tych wypływających pieniędzy, no bo teraz kupimy to u siebie. I znów, to nie technologia jest wyzwaniem, tylko generalne przekleństwo, o którym mówię, zmiany polskiego modelu rozwoju. Zmiany z modelu niskie płace, tak, podwykonawstwo dla zagranicy, i po prostu takie hulaj dusza, piekło nie ma dla korporacji, na model, gdzie jest wysoki kapitał społeczny i zaufanie i my ze sobą współpracujemy. I to zaufanie jest problemem. Ludzie sobie nie ufają. To znaczy ci przedsiębiorcy, z którymi ja bardzo często rozmawiam, to jest zawsze tak przejąć kogoś, zrobić ekspansję, zarobić, a jak słyszę, że mam wejść na przykład do spółdzielni, gdzie każdy jest równy, tak? Każdy ma po jednym głosie, no to już się zaczyna, kto więcej wyciągnie, ten podchody. Tak to my nie zbudujemy tutaj no po prostu mocarstwa, tak?
A jak pan ocenia szansę, że takie mocarstwo, albo przynajmniej autonomiczny i suwerenny cyfrowo świat możemy w Polsce wybudować? Jak możemy się obronić, krótko mówiąc? Jak ocenia pan te szanse?
Ja bardzo długo byłem zwolennikiem tego, żeby, że tak powiem, nie czekać na Unię Europejską, nie czekać na Brukselę, tylko robić po swojemu tu w Warszawie. Jak żeśmy gdzieś koło dekady temu wprowadzali do Polski w ogóle hasło suwerenności cyfrowej, bo o nim się już mówiło na Zachodzie, w Polsce jeszcze nie, spotykaliśmy się ciągle ze śmiechami, że prawda, to Korea Północna jest suwerenna cyfrowo, albo Rosja, bo się odłączyli od światowego internetu. No i no ludzie się śmiali, tak? Myśleli, że suwerenność to autarkia. Niepodległość im się chyba nawet źle kojarzyła jako słowo, prawda? No i troszkę się zmieniło w tym zakresie, natomiast niestety nie zmieniło się to, że dalej tutaj rządy kolejne podejmują raczej takie decyzje, no właśnie takie, gdybym miał teraz się buntować przeciwko tym amerykańskim potężnym interesom, już lepiej się z tym ambasadorem dogadać, odebrać tą słuchawkę, która non-stop dzwoni i mówi, zrób to i tamto, nie rób podatku cyfrowego, podniosę, zrobię zdjęcia, będzie dobrze. A w tym samym czasie Bruksela jednak poszła na ostro, zaczęła i niektóre kraje europejskie, tak, Francję już wspominałem, no mają własny model AI, Mistrala. My budujemy polskie AI na modelu francuskim, prawda? Swoje startupy robią. Mamy Szwecję, która jest eksporterem, więc jest w tym top 6 najlepszych krajów na świecie. Mamy Hiszpanię, która w ogóle idzie swoją drogą na ostro i się nie ogląda. I trochę sobie dzisiaj już jednak myślę, że ta Polska samodzielnie nie jest w stanie przeciwdziałać tak ogromnym interesom i takiemu lobbyingowi, ale powinniśmy w tej układance europejskiej po pierwsze się zorientować, że my już jesteśmy bogatym krajem, naprawdę. My już doszliśmy do poziomu no, całkowicie tej średniej unijnej PKB per capita. W ogóle to znaczy, że my zaraz będziemy wpłacać do Unii zamiast z niej wyciągać. Bo z punktu widzenia Niemiec i Francji my jesteśmy prawie tak bogaci już jak oni. I teraz można płakać z tego powodu, a ja bym uznał, to jest powód do dumy. Powinniśmy usiąść przy tym samym stole, położyć na stół 3-4 tematy, które są nasze, choćby właśnie naszych tematów cyfrowych, powiedzieć, to są nasze branże cyfrowe, i my oczekujemy, że jak mamy płacić do Unii, no to my chcemy być przy stole dużych graczy i my od tej pory będziemy rozdawać karty, tak? I jakby weźcie to pod uwagę i grajcie z nami.
Ciąg dalszy tej naszej rozmowy mam nadzieję, że nastąpi. Ale co pan zrobił z tezą Varoufakisa, że jest wybudowany i zostanie wybudowany technofeudalizm i nie ma od tego żadnej ucieczki?
Ja też uważam, że nie ma żadnej ucieczki, bo po prostu to, jak działa technologia cyfrowa przez efekty sieciowe, to jest element, który nas do tego skłania. Ale ja zawsze wtedy mówię, jeśli jest technofeudalizm, to w takim razie my musimy budować wolne miasta, technorepubliki. tak, jako odpowiedź na te właśnie technofeudalne dominia, jakieś hordy mongolskie, które do nas przychodzą.
Bo to się by zmieniło, że teraz w tym cyfrowym świecie jakby odtwarzamy to wszystko, co się wydarzyło w historii człowieka. Te same walki, te same weneccy kupcy płyną, bo mają najlepsze statki. Są Fenicjanie, są Rzymianie, jest rozmaite rzeczy się dzieją i teraz nagle w ciągu jednej chwili to wszystko mamy w przestrzeni cyfrowej. Tak jest?
Tak, tak jest i to jest dla nas wskazówka. Nie popełnijmy znów błędu refeudalizacji. Nie możemy pozwolić, żeby nasza szlachta, nasze elity stwierdziły lepiej wyzyskać chłopa, dokręcić mu śrubę, dowalić mieszczaństwu, prawda? No bo tam na przykład zakazywano mieszczaństwu kupowania ziemi. Prościej jest eksportować na zachód tylko tanią siłę roboczą chłopa. No to jest zawsze ta pokusa. Nie idźmy w nią. Jak tym razem uda nam się właśnie dołączyć do grona tych, którzy mają prężne miasta, prężny taki merkantylizm spółdzielczy i będziemy w tym, to naprawdę odmienimy nasze losy, które 500 lat temu żeśmy niestety się zapisali do tej bardziej feudalnej części Europy. Dziś mamy szansę wskoczyć jednak i na kolejne wieki zapisać się w bogatszej części świata.
Proszę nie zapominać, że jest ropa, gaz, energia i armaty. Na razie to jest na pierwszych stronach gazet, a nie cyfrowy świat. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dzięki serdecznie, kłaniam się.
Doktor Jan Oleszczuk Zygmuntowski był gość Polska Sieć Ekonomiczna, był gościem Spółdzielca, był gościem Poranka Wnet. I na zakończenie tego poranka uśmiechamy się do państwa, przypominamy, że wprawdzie spółdzielnią nie jesteśmy, ale zachęcamy państwa do tego, żeby wspierać, bo w ten sposób też bronimy się przeciwko temu technofeudalizmowi. patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio na konto. Szymon Chrystianus zrealizował dzisiejszy poranek. Konrad Tomaszewski udostępnił go na kanale YouTube. I Magdalena Piejko była jego wydawcą. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.